To jest wykład otwarty w radiu RMF24.
A dziś u nas temat epoki lodowcowej, nie tej filmowej, ale takiej, przed którą ostrzega nas Islandia. Otóż tamtejszy rząd informuje, że topnienie lodu Arktyki i masowy napływ słodkiej, zimnej wody z Grenlandii mogą poważnie zaburzyć działanie AMOC, czyli cyrkulacji termohalinowej, niepoprawnie zwanej przez niektórych Atlantycką Południkową Cyrkulacją Wymienną, odpowiedzialnej za transport ciepłej wody na północ Atlantyku. I na ten temat porozmawiamy dzisiaj z naszym gościem. Z nami w studiu doktor habilitowany Anita Bokwa, klimatolog, dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry pani doktor, witamy.
Dzień dobry.
Pani doktor, kiedy mówimy epoka lodowcowa, co to oznacza z punktu widzenia klimatologii?
No to najczęściej mamy na myśli to, co się działo w Pleistocenie, czyli w tej epoce geologicznej, która zaczęła się jakieś mniej więcej 2,5 miliona lat temu, skończyła około 12 tysięcy lat temu i wtedy mieliśmy taką sytuację, gdzie na półkuli północnej, wokół bieguna północnego, na terenie Skandynawii, mieliśmy wielką czapę lodową. I to była taka czapa lodowa, która, no jak może pamiętamy ze szkoły, tam właśnie z różnych rycin zajmowała pół Europy. Tutaj w Polsce oparła się o Karpaty, o Sudety, ale to było zjawisko obserwowane na całej półkuli północnej. I po dzień dzisiejszy zresztą mamy różne formy terenu właśnie przypisywane oddziaływaniu tego lądolodu. Równolegle z tym lądolodem w górach tworzyły się górskie lodowce, więc w Tatrach też mieliśmy wtedy lodowce. Dzisiaj to oczywiście no, już śladu po nich nie ma, ale tym śladem można powiedzieć są na przykład jeziora polodowcowe, jak Morskie Oko chociażby tutaj jest przykładem. Więc o czymś takim oczywiście w najbliższym czasie nie ma mowy.
Tegoroczna zima, która była w wielu miejscach bardzo mroźna, to była taka namiasteczka epoki lodowcowej?
Nie, ja myślę, że tutaj trzeba by powiedzieć, że coś takiego jak epoka lodowcowa to jest określenie, które oznacza trwałą zmianę klimatu, to znaczy nie na rok, na dwa, tylko na setki, tysiące lat, a nawet dłużej. Też pamiętajmy, że w tej epoce, jaką był Pleistocen, były fazy rozwoju tego lądolodu. Mówimy wtedy o tym, że była ta transgresja, było to właśnie poszerzanie jego zasięgu, ale były też okresy regresji, były okresy zmniejszania się topnienia. To był proces dynamiczny. Natomiast to, co my teraz widzimy, takie zmiany, że właśnie jednego roku zima cieplejsza, drugiego chłodniejsza, to są tylko przejawy zmienności różnego rodzaju procesów atmosferycznych zachodzących w skali globalnej.
To jaka temperatura, pani doktor, panowała wtedy na przykład na terenie Polski w czasie epoki lodowcowej?
No były to oczywiście temperatury znacznie niższe niż obecnie. Jeżeli mieliśmy przez wiele tysięcy lat pokrywę lodową, no to nie trudno się domyśleć, że były to temperatury ujemne, więc to była rzeczywiście bardzo duża różnica. No i tak jak tutaj już mówiliśmy, że o takim scenariuszu przynajmniej w najbliższym czasie i to tak geologicznie rzecz ujmując, no to nie ma mowy.
Czym się różni taka pełna epoka lodowcowa od gwałtownego ochłodzenia klimatu?
No, gwałtowne ochłodzenie to też jest ciekawe stwierdzenie w sensie klimatologicznym, bo w takiej nomenklaturze klimatologicznej gwałtowne zdarzenie to jest takie, które zachodzi w przedziale 20-30 lat, a potem się jeszcze utrzymuje przez kilka dziesięcioleci. Tak rozumiemy coś nagłego w klimatologii i takiej po prostu rzeczywiście już patrzącej daleko w przyszłość. W związku z tym należy stwierdzić, że oczywiście znaczące ochłodzenie może być początkiem jak najbardziej, może być początkiem, tylko jeszcze raz zwróćmy uwagę na wymiar czasowy jeżeli mamy kilka lat z ciepłą, cieplejszą niż zwykle zimą, tak powiedzmy, i trafi nam się jakaś tam zima, powiedzmy, chłodniejsza, no to trudno tutaj od razu dopatrywać się, że to już jest jakieś nagłe ochłodzenie klimatu, prawda? To jest stanowczo za wcześnie, żeby takie tezy stawiać. Proszę pamiętać, że my znajdujemy się w umiarkowanych szerokościach geograficznych. W naszych szerokościach geograficznych duża zmienność zarówno pogody, jak warunków, no właśnie klimatycznych, powiedzielibyśmy, jest normą. Więc nie ma sytuacji takiej, że rok w rok mamy to samo i z roku na rok i w wieloleciu i cały czas to samo. Nie ma czegoś takiego. My cały czas jakby tutaj oscylujemy wokół pewnej średniej, natomiast, co trzeba podkreślić, od mniej więcej początku lat 90. ubiegłego stulecia ta średnia, wokół której oscylujemy, ona nam ciągle rośnie. Tu zwłaszcza mówimy o temperaturze, bo akurat w przypadku opadów, no na terenie Europy jest dość duża różnorodność, co się dzieje z opadami w wieloleciu, w zależności od tego, czy to jest północna część Europy, czy południowa, czy też nasze szerokości, bo u nas akurat trendów żadnych specjalnie nie widać. W takim właśnie wieloletnim, jeżeli chodzi o sumy roczne, w takim wieloletnim przebiegu. Natomiast Europa Południowa zdecydowanie ma trend spadkowy, a północna lekko wzrostowy, więc jest duże zróżnicowanie, jak chodzi o opady. Natomiast temperatury wszędzie wzrastają.
Czy to osłabienie albo zatrzymanie amok, czy to faktycznie może zapoczątkować jakąś nową epokę lodowcową? Islandia mówi, przygotowujemy się na coś takiego.
Powiem tak, Islandia, czy władze Islandii podjęły, myślę, bardzo rozsądne działania, dlatego że oni zakładają spełnienie się najgorszego scenariusza. Dotychczasowe wszystkie badania, jakie zostały przeprowadzone, a w gruncie rzeczy to mamy do czynienia ze scenariuszami wynikającymi z wykorzystania modeli klimatycznych, wszystkie one pokazują, że jest taka możliwość, natomiast już co do tego, jak to będzie konkretnie przebiegać, czy to będzie całkowite zatrzymanie tej cyrkulacji, czy to będzie tylko znaczne osłabienie tej cyrkulacji i kiedy to nastąpi i jak to się w czasie rozłoży, tutaj już jednomyślności nie ma. No, być też nie może za bardzo, dlatego że nie do końca też wiemy, jak będą wyglądały w przyszłości emisje chociażby gazów cieplarnianych, czy to będzie tak jak dotychczas, no bo dotychczas to mamy, jak w tej dawnej piosence Wojciecha Młynarskiego, krzywa rośnie, babciu, krzywa rośnie. Można sobie wejść tam na stronę internetową pokazującą zawartość dwutlenku węgla w atmosferze na podstawie pomiarów z Mauna Loa, czyli tej hawajskiej stacji reprezentatywnej dla całej półkuli północnej. No i tam widać, że pomimo wszystkich wysiłków politycznych, międzynarodowych, żeby jakoś ograniczyć te emisje, stężenie dwutlenku węgla systematycznie, w zasadzie od linijki, można w cudzysłowie powiedzieć, z roku na rok po prostu wzrasta. No takie są realia na ten moment przynajmniej, prawda? Co będzie dalej, zobaczymy. Natomiast wracając do tematu, bardzo jest tutaj trudno powiedzieć, jak ta sytuacja się rozwinie, ale co wiemy, bo to, powiedzmy, te projekcje wynikające z modeli, no to tutaj jest duża doza niepewności, ale co wiemy? Wiemy, że ta cyrkulacja w ostatnich mniej więcej 100 latach nieco nam osłabła i to jakby jest stwierdzone. Przy czym to osłabienie jest na tyle, przynajmniej na razie, niewielkie, że nie ma realnego wpływu na no, długofalowe warunki klimatyczne, prawda?
Czyli to jest... Islandia dmucha na zimno na razie.
Dokładnie tak. I ja uważam, że jest to bardzo rozsądne działanie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wiemy, że może nam się przytrafić coś niedobrego i to coś bardzo poważnego, niedobrego, to jeżeli my się przygotujemy na wszystkie możliwe dostępne sposoby, na ten najgorszy scenariusz, to powiedzmy sobie szczerze, jak będzie choć trochę lepiej, to się tylko będziemy cieszyć, bo i tak sobie poradzimy, bo my jesteśmy przygotowani na najgorsze. I to zresztą jest reguła, którą warto w życiu stosować, bo jak się wiemy, że coś może być, no na tym polegają na przykład ubezpieczenia chociażby, prawda, czy różne inne sposoby zabezpieczania różnych spraw. Jeżeli wiemy, że może coś być, mamy tego świadomość i przygotujemy się na najgorsze. najgorsze, to choćby to najgorsze przyszło, jakoś sobie poradzimy, będziemy gotowi. Tutaj też ta mentalna strona jest bardzo istotna. Przygotowanie społeczeństwa, uświadomienie społeczeństwu poprzez takie działania polityczne, czy właśnie na szeroką skalę społeczną zakrojone, uświadomienie, przekazywanie tej informacji, że no jest, powiedzmy tutaj, możliwość takiego zagrożenia, jest możliwość takiego niekorzystnego zjawiska i przygotowanie ludzi na to i tłumaczenie, bo z tym na pewno będzie tam jakaś kampania informacyjna też związana, no to uważam, że jest to bardzo potrzebne, bo przy okazji można przekazać wiele potrzebnych, pożytecznych informacji, które pozwolą zrozumieć. Tutaj jest sprawa najważniejsza, żeby to nie było tak, że teraz macie się wszyscy bać, bo zaraz będzie kataklizm i ze strachu macie robić to czy to. To nie jest dobre podejście. Znacznie lepsze podejście jest wytłumaczyć, przekonać. I wtedy jak coś robimy, nie robimy tego ze strachu. Strach jest najgorszym z doradców. Przeciwnie. Pomagamy ludziom uruchomić myślenie, uruchomić rozumienie rzeczy i wtedy z dużo większym przekonaniem włączamy się w różnego rodzaju działania, co jest też nieuchronne. Poświęcamy na to pewne środki, bo wszystkie działania takie zapobiegawcze, przygotowawcze, co tu dużo mówić, kosztują. Więc jakaś część budżetu musi być na to przeznaczona. No i żeby było poparcie społeczne dla przeznaczenia tego budżetu i żeby też każdy w swojej skali indywidualnej pewne środki przeznaczał na pewne działania, no to potrzebne jest zrozumienie, prawda, że robimy to z przekonaniem, wiemy po co. Druga strona medalu. Dużo się mówi o tym, żeby właśnie eliminować czy zmniejszać na ile to możliwe emisję dwutlenku węgla. No i niektórzy mówią, ale po co, prawda, koszty jakieś ponosić, a to może jest niekonieczne, niepotrzebne. Proszę zauważyć, wszystkie działania zmierzające do ochrony klimatu i w ogóle do ochrony środowiska, bo my tak mówimy zmiana klimatu, to jest tak naprawdę zmiana środowiskowa, więc de facto powinniśmy całe środowisko chronić. To są działania, które i tak są dla nas bardzo dobre. No bo jeżeli oszczędzamy wodę, no to mamy mniejsze rachunki, mniej dewastujemy środowisko, więcej wody w tym środowisku zostaje, mniej się wody marnuje, to mniej jest ścieków, mniejsze jest zużycie energii czy różnego rodzaju materiałów na potrzebnych do oczyszczania tej wody. Jeżeli oszczędzamy prąd, to mniej tego prądu jest wykorzystywane, wobec tego mniejsze jest spalanie tych paliw kopalnych, żeby produkować ten prąd, więc będą mniejsze emisje, a my zaoszczędzimy na rachunkach, a przy okazji jak powyłączamy różne niepotrzebnie działające urządzenia, to mniejszy będzie smog elektromagnetyczny w mieszkaniu, w którym jesteśmy i to dla naszego zdrowia jak najlepiej. Także ja myślę, że Islandia bardzo dobrze postępuje, przygotowując się na takie potencjalne zagrożenie, dlatego że jakie by nie były te przyszłe warunki klimatyczne, oni będą na to przygotowani, będą wiedzieć, że może coś takiego być i cokolwiek się stanie, mając tą świadomość, ale to nie będzie zaskoczenie, bo będzie ta świadomość, prawda? Czyli nie będąc zaskoczonym, jest nam dużo łatwiej działać racjonalnie, nie popadać w panikę, tylko rozumnie, racjonalnie działać, no bo trzeba sobie będzie po prostu poradzić.
A czy to jest, pani profesor, obawa o globalne zlodowacenie, czy lokalne zlodowacenie?
To jest tak. Te...
Bo może my też powinniśmy się tego obawiać i przygotować na to.
Tak. Tutaj są znowu wyniki no, z modeli klimatycznych, które mamy do dyspozycji. I są też takie próby jakby właśnie przykładania tego, co wiemy o tych właśnie minionych epokach lodowcowych, jak gdyby przykładania do tego, co może być, kiedy ta cyrkulacja nam się zatrzyma. I teraz tak, co wynika z tych badań dotychczas przeprowadzonych? Po pierwsze, jeżeli zajdą te wszystkie procesy, które są związane i tam jeszcze sprzężenia zwrotne, które będą towarzyszyły takiemu bardzo dużemu spowolnieniu, czy wręcz zatrzymaniu tej cyrkulacji, to spowoduje przyrost pokrywy lodowej na wodach oceanicznych wokół bieguna północnego, w ogóle w Arktyce, czyli tutaj wokół, no właśnie, biegun północny, rejony północnego Atlantyku. Jeżeli mamy zwiększenie pokrywy lodowej, to mamy zwiększone albedo, czyli więcej światła słonecznego jest odbijane, no bo śnieg, lód mają wysokie albedo. Wobec tego, jak jest dużo odbijane, to mało jest pochłaniane. A skoro mało jest pochłaniane, pamiętajmy, że mówimy o promieniowaniu słonecznym, czyli krótkofalowym. Jeżeli ono nie zostanie pochłonięte, to też nie zostanie potem oddane przez podłoże jako promieniowanie długofalowe, czyli cieplne. Bo to też musimy pamiętać, że to, że teraz nam się topią lodowce czy lądolody, które mamy gdzieś tam właśnie na Grenlandii, w górach mamy lodowce i tak dalej, to powoduje, że się odsłaniają obszary ciemniejsze, czyli to, co było schowane pod tym lodem. A to są obszary, które no właśnie mają to albedo mniejsze, wobec tego więcej pochłaniają. I tutaj jest taka sytuacja, że promieniowanie krótkofalowe dostajemy od Słońca, bo Słońce ma bardzo wysoką temperaturę, to wynika z praw promieniowania. Natomiast Ziemia jest oczywiście dużo chłodniejsza od Słońca, w związku z tym, a każde ciało, które jest powyżej zera absolutnego, wypromieniowuje. Chce czy nie chce, praw fizyki pan nie zmienisz, jak to klasyk kiedyś powiedział. Wobec tego Ziemia też wypromieniowuje. Tyle tylko, że ponieważ mamy dużo niższą temperaturę, to my wypromieniowujemy w zakresie podczerwieni, czyli po prostu promieniowanie cieplne. No i tutaj, jeżeli mamy więcej obszarów, które więcej pochłaniają tego promieniowania, no to też to promieniowanie cieplne, ten strumień promieniowania właśnie tego cieplnego będzie zwiększony, no to to się nam przełoży na wyższą temperaturę powietrza i wszystko, co za tym idzie. Jeszcze może tylko dopowiemy dla jasności tematu, co ma do tego tak zwany efekt cieplarniany. Tutaj nawet gdyby to było tak, że jest coraz cieplej i coraz więcej jest tych obszarów takich właśnie ciemniejszych, ale nie byłoby właśnie ciągle wzrastającej zawartości CO2 i innych gazów cieplarnianych, gdyby tego nie było, to jeszcze nie byłoby tak źle. Natomiast kiedy my mamy tych gazów coraz więcej, to te gazy, no znowu, one po prostu wykonują swoją robotę matką naturą przykazaną. Znaczy każda ta cząsteczka pochłania w pewnym zakresie promieniowania podczerwonego. Każdy z gazów cieplarnianych ma swój zakres takiego właśnie pochłaniania, a potem zgodnie z naturą wszystkich rzeczy wypromieniowuje. Robi to we wszystkich kierunkach, a więc również w naszym kierunku z powrotem. No i to jest to promieniowanie zwrotne i właśnie tutaj jest ten pies klimatyczny najbardziej pogrzebany, czyli mamy wzrost przez to, że mamy więcej gazów, cząsteczek gazów cieplarnianych, no to więcej cząsteczek wykonuje tą pracę, czyli nam odsyła z powrotem trochę tego promieniowania długofalowego otrzymanego z powierzchni Ziemi. W związku z tym temperatura wzrasta. No i za tym idą wszystkie konsekwencje.
Pani doktor, czy to prawda, że klimat może w cudzysłowie przeskoczyć do nowego stanu w ciągu dekad?
To przeskoczenie to jest tak zwany punkt zwrotny i rzeczywiście w badaniach, w pracach poświęconych tej cyrkulacji termohalinowej mówi się o tym, że rzeczywiście może nastąpić taki punkt zwrotny. Ten punkt zwrotny oznaczałby całkowite zatrzymanie tejże cyrkulacji. Nie tyle osłabienie, co właśnie zatrzymanie. I przede wszystkim chodzi tutaj o tą część głębinową, bo tu też musimy wyjaśnić, że oczywiście ta część powierzchniowa, tak żeby była znacznie osłabiona, a w końcu być może ustałaby, ale w pierwszym rzucie byłoby to zatrzymanie tej części głębinowej. I rzeczywiście, gdyby do tego doszło, no mogłoby to mieć bardzo poważne konsekwencje. Dlaczego? Bo ta cyrkulacja, jest to oczywiście część w ogóle globalnej cyrkulacji oceanicznej, I też może co warto tutaj powiedzieć, żeby sobie wyobrazić, jak to działa. Mówimy o ogromnych ilościach wody. Możemy sobie wyobrazić takie właśnie strumienie, które przemieszczają nam się po wszystkich morzach, oceanach, po całej kuli ziemskiej, tworząc skomplikowany, ale zamknięty obieg, i uświadommy sobie, że dana porcja wody, żeby przebyła całą taką drogę, potrzebuje 1000 lat. To jest tego takie zjawisko. W takim to zachodzi tempie, taki to ma wymiar czasowy. I teraz, jeżeli chodzi o tą możliwość zatrzymania, zwróćmy uwagę, z czym mamy do czynienia. Po pierwsze, skąd się bierze w ogóle energia na Ziemi? Najprostsza odpowiedź: ze Słońca. I rzeczywiście promieniowanie słoneczne to jest ten podstawowy tutaj zasób, w cudzysłowie, paliwa, które napędza właściwie wszystkie procesy na Ziemi. No i druga sprawa, o której warto pamiętać, ten dopływ promieniowania słonecznego jest oczywiście największy w strefie międzyzwrotnikowej. Tam on występuje przez cały rok. Wiemy, pamiętamy tą pozorną wędrówkę Słońca, tak, pomiędzy tam zwrotnikami, te równonoce, te wszystkie historie, to tam ze szkoły pamiętamy. No i też z tego powodu, że mamy zmienność pór roku, no to na przykład w naszej strefie klimatycznej mamy te okresy większego dopływu promieniowania słonecznego, mniejszego, a jak się przemieścimy jeszcze bardziej na północ, mamy dzień polarny, noc polarną, więc jest to jeszcze bardziej spolaryzowane właśnie. I teraz w przyrodzie, żeby nastąpił jakiś ruch, czy to powietrza, czy wody, musi być różnica czegoś, prawda? Jeżeli nie ma różnicy, to nie ma ruchu, bo nie ma powodu, żeby był ruch. Więc o co chodzi z tą cyrkulacją? Tutaj sytuacja jest taka, że mamy nagrzane wody w okolicach międzyzwrotnikowych i chłodniejsze wody na północy w okolicach okołobiegunowych. Czyli mamy jakąś różnicę, jest powód, żeby coś się działo. Druga sprawa. Mamy cały system wiatrów na Ziemi, czyli krążenia powietrza, cyrkulacji atmosferycznej w takiej skali globalnej, która zachodzi i w poziomie, i w pionie. My pewnie ze szkoły najlepiej pamiętamy takie rzeczy jak pasaty, tak, tam ryczące czterdziestki, no bo to takie są zawsze na wyobraźnię działające sprawy. No i rzeczywiście tutaj z tymi pasatami są też związane właśnie te sprawy takie związane z tą cyrkulacją pionową, a więc ta komórka Hadleya, tak, że nad równikiem ciepłe powietrze się unosi, rozchodzi się na boki, opada na zwrotnikach, dlatego tam nie mamy opadów, mamy pustynię. No to takie rzeczy, myślę, gdzieś tam jeszcze może ze szkoły pamiętamy. W wyższych szerokościach już to krążenie komórkowe, kiedyś myślano, że tak powielone jest, ale to już wiemy, że to tak nie działa, że to jest dużo bardziej skomplikowane. Natomiast tutaj w przypadku oceanu i tych prądów oceanicznych warto uświadomić sobie, że to, co się dzieje w atmosferze i to, co się dzieje w oceanach, jest ze sobą bardzo silnie powiązane. To nie jest tak, że jedno obok drugiego i jedno o drugim nic nie wie, tylko to jest ściśle ze sobą powiązane. Więc jeżeli my mamy pewien system wiatrów, a ten system wiatrów właśnie wynika z różnicy ciśnień, a ta różnica ciśnień wynika właśnie z różnic w temperaturze, która z kolei jest skutkiem różnego dopływu energii słonecznej, to jeżeli mamy takie stałe, silne wiatry wiejące, no to trudno, żeby one nie miały wpływu na formowanie się prądów oceanicznych. Więc te powierzchniowe prądy oceaniczne w bardzo dużym stopniu są związane właśnie z tą cyrkulacją atmosferyczną. I stąd mamy te ciepłe wody z okolic zwrotnikowych. I teraz skupmy się na północnym Atlantyku, czyli to, co jest nam tutaj najbliższe. One sobie płyną do Zatoki Meksykańskiej. Płyną sobie na Karaiby i tam to, można powiedzieć, ten prąd morski robi taką nawrotkę i zaczyna płynąć w stronę Europy. To jest właśnie to, co nazywamy prądem zatokowym czy Golfstromem, bo to są różne nazwy. I to sobie później płynie na północ właśnie w kierunku Wielkiej Brytanii, w kierunku Norwegii, przechodzi w prąd norweski. i powoduje, że po, że tak powiem, naszej europejskiej stronie Atlantyku mamy te zimy łagodne, to jest taki nasz kaloryferek w zimie, dlatego że on nam przynosi przez cały rok te ciepłe wody oceaniczne, te zwrotnikowe ciepłe wody. Inaczej mamy po drugiej stronie Atlantyku, gdzie z północy płynie zimny prąd labradorski, no i tamte zimy wyglądają zupełnie inaczej, klimat mamy zupełnie inny, choć szerokość geograficzna podobna. Więc tutaj na to zwróćmy uwagę. I to jest jakby jedna rzecz. A teraz jeszcze druga sprawa. Woda morska, w ogóle woda, to jest bardzo ciekawy element środowiska. Ma dużo ciekawych cech, o których często nie pamiętamy. Na przykład nie pamiętamy, że przez wodę całkiem swobodnie może przenikać promieniowanie słoneczne ultrafioletowe, więc jak jesteśmy nad morzem gdzieś w lecie, to
smarujemy się.
Tak, to nie myślmy, że jak wejdziemy do wody, to już nas nie dotyczy UV. Dotyczy i dlatego trzeba mieć te wodoodporne kosmetyki. Ale woda również bardzo ciekawie zachowuje się, jak chodzi o gęstość. Czyli taka woda słodka w temperaturze 4 stopni osiąga największą gęstość i przy cyrkulacji w jeziorach, jak rozmawiamy o pionowej stratyfikacji jezior, no to ta temperatura jest kluczowa. Natomiast jak popatrzymy na wodę oceaniczną, ona jest mocno zasolona. Oczywiście to zasolenie znowu jest bardzo różne w zależności od regionu, bo tam, gdzie mamy wyższe temperatury, woda mocno paruje, więc będzie zasolenie większe. Gdzie mamy chłodniejszą wodę i więcej opadów, tam zasolenie może być mniejsze. Natomiast gęstość wody morskiej to jest po pierwsze temperatura, po drugie zasolenie. To są dwa czynniki współdziałające ze sobą i słona woda osiąga tą największą gęstość przy temperaturze minus 2. Takie coś, prawda? Więc i to jest bardzo ważne, dlatego że my tutaj dostajemy z obszarów międzyzwrotnikowych ciepłą, ale też bardzo mocno zasoloną wodę. Ona tutaj sobie dociera właśnie tymi prądami morskimi. No i co się dzieje? W takich warunkach, powiedzmy, normalnych, bez żadnych dramatów, ona nam się ochładza. Jak nam się ochładza, to w powiązaniu z tym dużym zasoleniem ona się staje coraz bardziej gęsta, dokładnie. Wobec tego zaczyna być coraz bardziej ciężka i po prostu grawitacyjnie opada na dół. I jak już opadnie, to na bardzo dużych głębokościach, kilometr i więcej, powraca z tych rejonów północnych z powrotem na południe i dostaje nam się na południowy Atlantyk. I teraz, co się może wydarzyć i na czym też bazują te modele? No bo te, powiedzmy sobie, modele klimatyczne, które mówią o tym, że różne rzeczy mogą się stać z tą cyrkulacją termohalinową, muszą przyjąć pewne założenia. W każdym modelu mamy pewne założenia. I te modele biorą pod uwagę różnego rodzaju dostawę wody słodkiej, nagłą, do północnego Atlantyku, jako tą praprzyczynę możliwych wszystkich problemów. I tu dlatego szuka się tej paraleli do epoki lodowcowej, bo był ten moment, kiedy ta wielka czapa lodowa stopniała. Oczywiście to nie nastąpiło z dnia na dzień, to trwało tysiące lat, jednak to nastąpiło. A więc był ten moment, kiedy nam się dostało dużo takiej wody do oceanu i były z tym związane różnego rodzaju właśnie perturbacje, które potem wyszły na prostą, że tak powiem, klimatyczną. Więc tutaj znowu trzeba pamiętać, że nie ma dzisiaj takiej sytuacji, nie ma takiej czapy lodowej, która była wtedy. To w ogóle są nieporównywalne rzeczy, co było wtedy, a co jest obecnie. Natomiast bierze się pod uwagę, że no są właśnie tutaj pewne obszary pokryte lodem, gdzie to topnienie postępuje. W związku z tym wzrasta nam ilość tej wody słodkiej. No i teraz jest sytuacja tego typu, jeszcze musimy o jednym pamiętać, opady atmosferyczne, one też nie są zasolone. Wobec tego, jeżeli mamy gdzieś w jakimś regionie nad oceanem nagle dużo więcej tych opadów, no to to też będzie czynnik, który zdecydowanie zaburzy zasolenie tego obszaru. I w momencie, kiedy byłaby taka sytuacja, że w rejonie arktycznym pojawi nam się w wodach powierzchniowych w sposób relatywnie nagły, to znaczy taki klimatologicznie nagły, tak byśmy powiedzieli, pojawi nam się dużo słodkiej wody, to wtedy co się dzieje? I tutaj znowu, która pora roku? Bo tu jest krytyczna ta właśnie pora roku typu marzec, czyli końcówka zimy. Przez całą zimę tworzy nam się lód morski. I co jest też istotne, jak się tworzy lód morski, jeżeli mamy wodę, to bez tej właśnie jeszcze warunki pierwotne, bez tej dostawy wody słodkiej, jakiejś takiej nagłej, właśnie niespodziewanej. Tworzy się lód, wtedy ta sól nam się wytrąca, gromadzi się pod spodem, zwiększając zasolenie wody pod tą pokrywą lodową, a więc ta woda jest chłodna, coraz bardziej zasolona, coraz bardziej gęsta, opada. I w ten sposób mamy jakby zapoczątkowaną tą cyrkulację, czyli jeżeli mamy taką sytuację, że dociera ta ciepła woda Golfstromem do nas, no to właśnie ona się ochładza, ten cały proces zaczyna przebiegać. Ochładza się, tworzy się pokrywa lodowa, poniżej wzrasta zasolenie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdyby było tak, że nam się utworzy ta pokrywa lodowa nie z tej wody jakby dopływającej, tylko z tej wody, która jakby w cudzysłowie z innej strony zostanie dostarczona, prawda? Mhm. I tutaj utworzy się pokrywa lodowa, to wtedy najprawdopodobniej ta woda z, że tak powiem, docierająca z Golfstromem, potem prądem norweskim, będzie nam się lokować poniżej i będzie to sytuacja niekorzystna, dlatego że ona nam się nie będzie chciała szybko wychładzać i w tym momencie bardzo szybko będzie nam się zmniejszać ta różnica temperatury północ-południe, znaczy szybko znowu w klimatologicznym takim znaczeniu. A w momencie, kiedy nam się zmniejszają te różnice, my to nazywamy gradientami, czyli różnica jakiejś wartości na odległość, no to niestety, ale ten transport będzie coraz to słabszy. I tu jest ten kłopot właśnie.
To może być nieodwracalne, pani profesor?
To może, znaczy inaczej, trudno powiedzieć, czy to będzie nieodwracalne, dlatego że jeżeli taki proces by rozpoczął się, to on na pewno, nie wiem, ileś pewnie tysięcy lat by trwał, natomiast nie jest powiedziane, że on potem nie byłby odwracalny, to nie jest powiedziane. I tu też jakby te modele i te wszystkie badania, które są, nie do końca są zgodne, no co by było dalej, jakby to wyglądało, ale wiele wskazuje na to, że prędzej czy później byłaby szansa, żeby to się odwróciło, natomiast znowu zajęłoby to pewnie tysiące lat.
No i teraz pytanie o życie codzienne w warunkach takiej epoki lodowcowej, prawda? Przede wszystkim rolnictwo, czy w ogóle miałoby jakieś szanse?
Tutaj trzeba by powiedzieć, wszystko zależy od regionu, dlatego że gdyby było tak, że w tym rejonie okołoarktycznym gdzieś, czy no w rejonie arktycznym tak się planuje, że gdyby rzeczywiście doszło do zatrzymania, to ta pokrywa morska, lodowa mogłaby sięgać nawet 50. równoleżnika. No, Kraków jest na 50. równoleżniku, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, byłby to rzeczywiście duży obszar. To jest oczywiście już taka bardzo ekstremalna prognoza. Niemniej jednak szacuje się, że gdyby doszło do zatrzymania tej cyrkulacji termohalinowej, gdyby doszło do znacznego przyrostu tej pokrywy lodowej i zwiększenia albedo, wtedy te rejony położone na zachodzie Europy, czyli powiedzmy takie kraje właśnie jak Islandia, tutaj Skandynawia, Wielka Brytania, Irlandia, no też Francja, tutaj można by spodziewać się znaczących spadków temperatury zarówno rocznej, jak w poszczególnych miesiącach, przy czym szacuje się, że te spadki byłyby większe dla miesięcy zimowych niż letnich w porównaniu z tym, co jest obecnie. To też nie byłoby z roku na rok. To by było takie stopniowe właśnie ochładzanie. I tutaj szacuje się, że no nawet byłoby to, jak dobrze pamiętam, 3,5 stopnia na dekadę. Takie tego typu ochłodzenie.
To bardzo dużo.
To jest dużo, oczywiście, to jest bardzo dużo. No i wtedy trzeba sobie powiedzieć tak, że rzeczywiście warunki dla rolnictwa na pewno by się pogorszyły, tylko znowu, prawdopodobnie nie dotyczyłoby to całej Europy, więc byłyby pewne regiony bardziej narażone, inne regiony w mniejszym stopniu. My pamiętajmy, akurat nasz kraj jest położony w strefie klimatu przejściowego, więc my mamy zarówno wpływy atlantyckie, jak wpływy kontynentalne. My jesteśmy właśnie w takim położeniu, gdzie ani jedno, ani drugie nie dominuje, stąd też tak duża zmienność pogody i warunków też klimatycznych w dłuższej perspektywie w naszym kraju. Więc z całą pewnością, gdyby te scenariusze się posprawdzały, to rzeczywiście warunki życia i powiedzmy sobie tak, warunki życia w sensie, że no trzeba gdzieś mieszkać i tak dalej, tutaj byśmy sobie prawdopodobnie poradzili, bo gdzie jak gdzie, ale w Europie mamy bardzo dużo rozwiązań technicznych, które nam umożliwiają przetrwanie, nawet normalne życie, powiedzmy, w zasadzie w każdych warunkach, jakie by one nie były. Przystosowalibyśmy się, technika, nauka, dalibyśmy sobie radę. Natomiast rzeczywiście te sprawy związane z funkcjonowaniem ekosystemów, czy to naturalnych, czy tych przez człowieka stworzonych, no to już jest zupełnie inna sprawa. To jest bardzo silnie od pogody zależne. My się potrafimy bardzo uniezależniać od pogody. Wydaje nam się, że ją nawet opanowaliśmy, co jest oczywiście nieprawdą. Potrafimy się po prostu troszkę od niej tak odciąć. Natomiast rzeczywiście te sprawy rolnictwa i tak dalej, no to by było na pewno duże wyzwanie.
A co w takim razie na południowej półkuli? Jakby to wyglądało?
Dla południowej półkuli też są te przewidywania no, mało optymistyczne, bo pamiętajmy, że ta cyrkulacja, o której my tu mówimy na północnym Atlantyku, ona jest częścią cyrkulacji globalnej. Tak. I musimy pamiętać, że no właśnie to jest jakby fundament całej geografii, że Ziemia to jest jeden wielki system, czyli jest to szereg elementów powiązanych ze sobą i zaburzenie równowagi w jednym elemencie odbija się na wszystkich pozostałych, bo to jest system, to jest, wszystko jest powiązane ze sobą. Więc tutaj szacuje się, że właśnie ta strefa opadowa, którą mamy na obszarze międzyzwrotnikowym, mogłaby ulec przesunięciu, dlatego że no, te skutki klimatyczne no, byłyby właśnie globalne. To są już, mówimy naprawdę o bardzo dużej skali. I rzeczywiście rejony, które dzisiaj na przykład w Afryce nie są tak bardzo suszą zagrożone, prawdopodobnie taką suszą no, byłyby zagrożone, prawda? Więc te zmiany struktury opadowej, tej przestrzennej struktury opadowej na pewno by wystąpiły i jest to rzecz niestety trudna do przewidzenia, jakby to wyglądało.
A czy to jest, pani doktor, dobre dla planety, złe dla ludzi?
Znaczy ja
czy
powiem,
planeta może zyskać?
Ja powiem tak. Wszelkie, jakby to powiedzieć, wartościowanie, czyli mówienie, że coś jest dobre czy złe, ma właściwie sens tylko z punktu widzenia naszych interesów. Czy to jest dla nas pożyteczne, niepożyteczne, czy nam to podraża jakieś koszty. Z punktu widzenia matki przyrody właściwie nie ma rzeczy dobrych albo złych. One po prostu są. To też musimy zrozumieć. My mamy taką bardzo silną tendencję takiego powiedzmy antropocentryzmu, tak? Czyli my tu jesteśmy pępek świata, my jesteśmy najważniejsi i to wszystko, co się dzieje, to jest tylko istotne, o ile to jest dla mnie ważne czy nieważne, coś to tam dla mnie znaczy. My sobie musimy uświadomić i znowu wracam do tego, że właśnie z punktu widzenia geografii człowiek jest po prostu tylko jednym z wielu elementów tego systemu ziemskiego. Ani mniej, ani bardziej ważnym. Po prostu jednym z elementów. Więc popatrzmy na taką sytuację. Mamy rzekę i wydarza się powódź. Z punktu widzenia matki przyrody to jest po prostu zupełnie normalne zjawisko. Od czasu do czasu więcej pada, rzeka wylewa i zalewa tereny dookoła, jakieś drzewo przewróci, zmieni bieg rzeki, bo jakiś meander się zrobił, to przerwie ten meander i zrobi się starorzecze, a rzeka sobie nowe koryto stworzy. Nie jest to ani dobre, ani złe. Środowisko po prostu tak funkcjonuje. Także zjawiska ekstremalne, jakieś wielkie wichury, burze, osuwiska wielkie. No po prostu tak funkcjonuje środowisko, że są warunki stabilne i są takie zdarzenia ekstremalne, które nam to środowisko przemodelowują, zmieniają. I tak zawsze było i to nic niezwykłego nie jest, prawda? Mamy tornada w Ameryce Północnej, gdzie jest to zjawisko zupełnie naturalne, wynikające z tego, że tam są takie, a nie inne warunki klimatyczne, tak jak są monsuny w innej części świata, prawda, czy tajfuny. No i już, natomiast my to wartościujemy. I tu trzeba pamiętać, że myśmy w sposób sztuczny, co zrobili? Najpierw zmieniliśmy stan chemiczny atmosfery. Wprowadziliśmy znacząco więcej gazów cieplarnianych, niż było w sposób naturalny wykształcone. Mało tego, wprowadziliśmy takie gazy cieplarniane, które całkowicie sztucznie powstały. Freony na przykład słynne, tak? Chlorofluorowęglowodory. I coś my w ten sposób zrobili. Zmieniliśmy bilans promieniowania, za tym poszedł bilans oczywiście cieplny, za tym poszła zmiana temperatury, za tym poszły zmiany cyrkulacyjne i tak dalej, bo środowisko po prostu zareagowało na to, że jest więcej energii w systemie. To coś się z nią musi podziać, prawda? Tak oczywiście najogólniej rzecz ujmując. Także z punktu widzenia środowiska to nie jest ani dobre, ani złe. Po prostu jest jakiś bodziec, więc jest reakcja na bodziec oparta na prawach fizyki, no bo nic innego tu nie wymyślimy. I już. Natomiast my musimy zrozumieć, że my jesteśmy tylko częścią środowiska i to nie środowisko do nas się będzie dostosowywać, tylko my się musimy dostosować. Jeżeli żeśmy doprowadzili do tego, że jest jakaś zmiana, to teraz musimy się do tej zmiany dostosować. I jeszcze jest jedna ważna sprawa. Bo czasem się mówi tak, że no ale to tak właściwie jak to jest z tymi modelami klimatycznymi, bo tak jeden model powie tak, a drugi może powie jakoś inaczej, no to właściwie nie wiadomo. Musimy pamiętać o jednej sprawie. Jeżeli macie Państwo, słuchacze, do czynienia z naukami takimi jak na przykład właśnie farmacja chociażby, tak, czy biologia, czy fizyka, tam możemy dane doświadczenie na jakiejś roślinie, czy na organizmie zwierzęcym, czy doświadczenie laboratoryjne, możemy przeprowadzić dowolną ilość razy, tak? Możemy powtarzać 1000 razy, 2000 i patrzeć, czy ta prawidłowość, której szukamy, tam rzeczywiście jest prawdziwa, czy nie. Czy to się sprawdza, czy jak zrobię tak, to taki skutek będzie i tak dalej. I na tej podstawie możemy wyprowadzać bardzo już takie solidne prawa, prawidłowości, różne zasady. Natomiast jeżeli mówimy o systemie ziemskim, jeżeli mówimy o działaniu systemu klimatycznego w skali globalnej, weźmy pod uwagę jedną rzecz. Ziemia jest jedna. Nie mamy 150, czy 200, czy 1000 takich planet, żebyśmy sobie mogli eksperymentować na każdej inaczej tam te gazy cieplarniane i co to z tego wyniknie, zmieniać i tak dalej. Ziemia jest jedna, więc my nie mamy takiego komfortu w badaniu ekosystemu ziemskiego, jak inne nauki w swoich badaniach. My mamy jeden obiekt badawczy. No można by powiedzieć tak, przyrównując się na przykład do badań biologicznych, to jest tak, jakbyśmy w laboratorium mieli tylko jedną myszę i my byśmy byli w środku tej myszy i będąc w tej mało komfortowej pozycji, mieli zbadać funkcjonowanie całej myszy. Wszystko, co tam w tej myszy się dzieje, w każdej komórce, tam narządzie, no już widzimy, że to nie jest łatwe. No a właśnie taka jest pozycja klimatologa. Mamy ten nasz tutaj system klimatyczny, mamy go jednego, no bo na innych planetach oczywiście są tam różne sprawy, powiedzmy związane z klimatem, no tak to nazwijmy, ale to zupełnie inaczej wygląda. Także tu trzeba pamiętać, że my przyjmujemy pewne założenia i mówiliśmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy, o tak zwanym punkcie zwrotnym. Na to może jeszcze dwa słowa tutaj poświęćmy. Mianowicie wszystkie modele, pierwsza sprawa, są uproszczeniem rzeczywistości. nie ma takiego modelu, który by był w stanie, pomimo rozwoju nauk, możliwości obliczeniowych, technologii komputerowych, nie ma takiego modelu, który by był w stanie uwzględnić wszystkie procesy zachodzące w całej atmosferze i to jeszcze za, powiedzmy, zamodelować to na przyszłość, na 100, 200, 300 lat. Nie ma takiej opcji po prostu. Zawsze są uproszczenia. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. My w tych modelach stosujemy założenia dotyczące procesów atmosferycznych, które występują teraz, które my znamy, wiemy, że są teraz. Czyli, że jak ciśnienie wzrośnie o tyle, to z tego wynika, że to i tamto. To tak obrazowo rzecz ujmując. Natomiast nikt nie wie, czy to nie będzie takiej sytuacji, że jak ta temperatura globalna wzrośnie jeszcze trochę, nie wiadomo jeszcze, jak ona długo będzie wzrastać i o ile, no ale obserwujemy to cały czas i ten wzrost niestety postępuje. Nie wiemy, czy nie będzie tak, że po przekroczeniu pewnego progu te reguły, które my znamy teraz, przestaną obowiązywać. I po prostu zaczną procesy zachodzić w na przykład innym tempie, w inny sposób niż to jest teraz. Może pojawią się nowe sprzężenia zwrotne, może pojawią się jakieś nowe zależności. Nie wiemy. Więc tu jest, robimy co możemy, żeby to, co wiemy teraz, jak najlepiej wykorzystać, ale proszę zauważyć, każdy szanujący się naukowiec, który zajmuje się tymi modelami, jak pokazuje wyniki, to też pokazuje zakres niepewności. Uczciwie mówi, że to nie tak jest, że my wszystko wiemy. I my tu mówimy o modelach, mówimy o projekcjach tego klimatu na przyszłość, na 200-300 lat. Proszę Państwa, tak naprawdę słuchamy prognozy pogody i słyszymy w prognozie pogody jutro będzie padać tu czy tam. Tak naprawdę powinniśmy usłyszeć jutro z prawdopodobieństwem takim to a takim przewidujemy, że być może będzie padać tu i tu. No ale tego nikt by nie chciał słuchać, prawda? A tak naprawdę my nie wiemy, co będzie. Dlatego, że większość zjawisk atmosferycznych, oczywiście te modele takie do prognoz bieżących są coraz lepsze, ale prawdą jest, że jak przychodzi zwłaszcza do jakichś sytuacji, no takich właśnie ocierających się nawet o ekstrema, nie ma mądrych. To przychodzi na przykład, jest prognoza, że może wystąpić grad. Tak, bo widzimy, że to idzie w tym kierunku, ale już, że dokładnie w tym miejscu, o tej godzinie grad wystąpi, no nikt szanujący się tego nie powie, bo to jest bardzo nieprzewidywalne zjawisko.
Jedno jest pewne, jak powiedziała pani doktor, planetę mamy tylko jedną, nie ma planety B, przynajmniej na razie. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty w Radiu RMF 24. Naszym gościem była doktor habilitowana Anita Bokwa, klimatolog, dyrektor Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński. Jeszcze raz dziękuję pani doktor.
Dziękuję bardzo.